Dobrze, to teraz pomówimy sobie o najczęstszych problemach ginekologicznych. No muszę powiedzieć, że ja jestem troszeczkę skrzywiona, tak, dlatego że od kilku ładnych lat właściwie 80% pacjentek przychodzących do mojego gabinetu czy do poradni na Procentrum są to pacjentki, które mają problemy z płodnością. I ja już bardzo rzadko spotykam się z tak zwanymi najczęstszymi problemami ginekologicznymi z racji pewnej specyfiki. Muszę powiedzieć, że ja jak przyjdzie pacjentka ze zwykłą przeglądówką bądź ze zwykłym zakażeniem, to jestem szczęśliwa, bo oddycham i odpoczywam podczas takiej wizyty. Natomiast żeby sobie powiedzieć o tych najczęstszych problemach, to musimy sobie przypomnieć króciuteńko, jak jest zbudowany narząd rodny żeński. Tak, mamy jajniki, mamy jajowody z lejkiem jajowodu, mamy macicę, która u góry ma swoje dno, fajnie brzmi, co nie? U góry ma swoje dno, mamy jamę macicy, która jest wyłożona błoną zwaną endometrium. Następnie mamy szyjkę macicy, która swoim ujściem zewnętrznym uchodzi do pochwy. I pochwa już można powiedzieć, że jest środowiskiem zewnętrznym, tak? Dlatego, że jest to obszar, który już bez ograniczeń styka się ze światem zewnętrznym. Mamy wargi sromowe mniejsze i wargi sromowe większe i to jest ten obszar, którym zazwyczaj zajmuje się ginekolog. Tak niewiele, a jakie piękne. Muszę Państwu powiedzieć, że w tym roku dostałam od mojej córki prezent. Ona od czasu do czasu maluje obrazy, tudzież robi jakieś inne swoje rękodzieła. Lat 15, co by troszkę zaoszczędzić, to obdarowuje mamę nadal swoimi artystycznymi przemyśleniami. No i wszyscy myślą, że u mnie na komodzie stoi przepiękny obraz jakiejś antylopy, tak, z przepięknymi rogami, a moje dziecko po prostu narysowało narząd rodny żeński dla mamusi. Także tak też można patrzeć. Najczęstsze problemy dotyczące gabinetu ginekologicznego są to zapalenia pochwy i sromu. Proszę Państwa, etiologia jest najróżniejsza. Za chwilę sobie powiemy o wszystkich czynnikach bakteriologicznych, grzybiczych, wirusowych. Natomiast powiem Państwu, dlaczego ten niby banalny problem jest bardzo istotny w naszym życiu. Każde niestety takie zapalenie nieprawidłowo leczone, bądź które przechodzi w stan przewlekły, gdzie on jest zaleczony, a nie wyleczony, może prowadzić w przyszłości do problemów z płodnością. Powiem Państwu, że część moich par, które przychodzi po wieloletnim okresie starania się o dziecko, czasami po wyleczeniu zakażenia u obojga współmałżonków, bez żadnych innych ingerencji para zachodzi w ciąży. Czyli czynnik zapalny może być czynnikiem tak istotnym, żeby prowadzić do niepłodności. Przy zapaleniu pochwy zmienia nam się pH w pochwie. Możemy wykonać, żeby określić rodzaj zapalenia, preparat bezpośredni, tak zwany stopień czystości pochwy pod mikroskopem. Natomiast najbardziej miarodajne są posiewy. Posiewy bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów i wykonanie antybiogramu, żeby w sposób celowany leczyć pacjentkę. Jeżeli chodzi o pH pochwy, jeżeli mamy do czynienia z pH bardzo niskim, tak, rzędu 3,8 do 4,5, gdzie w możliwych syndromach są właśnie upławy, świąt, serkowate, gęste upławy, zazwyczaj bezwonne, gdzie mamy duże zaczerwienienie warg sromowych, ból i pieczenie, szczególnie przy oddawaniu moczu, mamy najczęściej do czynienia z zakażeniami grzybiczymi, najczęściej drożdżakami. Przy pH między 4,5 a 7 mamy do czynienia z upławami biało-szarymi. Te upławy są homogenne, tak? Tamte były takie grudkowate, serkowate, jak twarożek. Tutaj mamy upławy homogenne, biało-szare. Bardzo często towarzyszy temu nieprzyjemny zapach. Bardzo często ten zapach nasila się, szczególnie po współżyciu. I najczęściej nie mamy żadnych innych objawów, tak? Czyli kobieta zazwyczaj przy zakażeniu bakteryjnym nie cierpi. I ona niestety w związku z tym, z takim zakażeniem może przechodzić miesiące, jeżeli nie lata. Tu mamy najczęściej dotyczy to zakażeń bakteryjnych. Przy pH powyżej 4,5 bardzo często też możemy mieć zakażenie pierwotniakami, takim jak rzęsistek, czyli trichomonas. I to są zakażenia, któremu towarzyszą z kolei bardzo silne dolegliwości. Tak? Jest świąd, jest duże pieczenie, jest bardzo duży ból i częste oddawanie moczu. Jest bardzo duży ból przy stosunku, w trakcie stosunku. Nie po, tak jak przy zakażeniu bakteryjnym, jeżeli chodzi o opławy, tylko właśnie w trakcie stosunku. I znowu mamy do czynienia z upławami o takim charakterze nie pienistym. Jest bardzo, bardzo brzydki zapach. Kobieta mówi, że ten zapach towarzyszy jej bardzo często, niezależnie od tego, czy w jakiej odległości jest od higieny intymnej. To niezależnie od czasu, kiedy się podmywała, ten zapach ona ciągle mówi, ciągle czuje. Jeżeli chodzi o te zakażenia, dlaczego mówię, że najlepszym sposobem jest jednak pobranie posiewu, wymazu z kanału szyjki macicy, z pochwy, z warg sromowych? Dlatego, że bywa bardzo dużo zakażeń bakteriami oportunistycznymi, takimi, które wytworzyły pewne mechanizmy oporności w stosunku do niektórych antybiotyków. I Państwo spotykają się pewnie najczęściej z tak zwanym leczeniem w ciemno, tak? Czyli przychodzi baba do lekarza, mówi, że swędzi i lekarz przypisuje po prostu, nawet nie bardzo patrząc, przypisuje globulki. Pewnie, że pacjentka odczuje ulgę i pewnie, że będzie miała jakąś korzyść wynikającą z tej wizyty, tak? Natomiast pytanie, czy ta jej infekcja została wyleczona, jest pytaniem otwartym. Dopiero takie postępowanie jak pobranie wymazu i pobranie wymazu kontrolnego po przeleczeniu daje nam gwarancję, daje nam pewność, że żadna z tych infekcji nie jest infekcją przetrwałą. Także namawiam, szczególnie właśnie w okresie rozrodczym bądź w takich sytuacjach życiowych, gdzie pacjentki czy panie same borykają się z nawracającymi infekcjami. Tak? Ja mam pacjentki, które mówią, zawsze w drugiej fazie cyklu ona odczuwa dyskomfort. A jeżeli odkłada poczęcie i jest to druga faza, w której ona tylko wtedy podejmuje współżycie płciowe, no to jest to po prostu doskonała wymówka, żeby tego współżycia w ogóle nie podejmować przez cały rok na okrągło, no bo ciągle ona się boryka z zakażeniami. Jest to po prostu poważny błąd, tak? Najczęściej jest tak, że nosicielem pewnych infekcji jest mężczyzna. Mężczyzna zazwyczaj w ogóle nie uskarża się na żadne dolegliwości. Bardzo często jego zakażenie jest położone bardzo głęboko, na przykład w gruczole krokowym. I dopóki nie zrobimy posiewu nasienia, nie stwierdzimy zakażenia u mężczyzny. I on nieleczony sprzedaje tą infekcję po każdorazowym zbliżeniu, po każdorazowym stosunku. Choruje zazwyczaj kobieta, to ona cierpi, to ona ma dolegliwości. Ale to nie jest tak, że mężczyzna z tym bezobjawowym zakażeniem to jest w zupełnym porządku. Ten pan jest cały czas narażony na działanie tych bakterii, które siedzą u niego, czy w pęcherzykach nasiennych, czy w gruczole krokowym, czy w jądrze. I ten proces zapalny u niego w sposób cichy, podstępny, ale się toczy. Mężczyzn trzeba traktować tu przy zakażeniach bardzo poważnie. I muszę Państwu powiedzieć, że tak jak leczenie kobiety można ograniczyć do 7-10, no czasem w bardzo takim dużym zakażeniu czy bardzo trudnym drobnoustrojem do 2 tygodni, tak panowie nie powinni być leczeni krócej niż 2 tygodnie, a najlepiej 3, nawet do 6 tygodni antybiotykami. To brzmi strasznie, proszę Państwa. Tak, żeby mężczyzna, który zazwyczaj w ogóle ma problem, żeby połknąć jakikolwiek środek, szczególnie jeżeli nic go nie boli, wytłumaczyć mu, że on teraz ma przez 3 tygodnie czy przez 6 tygodni brać antybiotyk dlatego, że u jego żony stwierdziliśmy zakażenie, no to nie jeden pan tutaj rzeczywiście jak w szpitalu psychiatrycznym te tabletki wyrzuca i wcale się nie przyczynia do poprawy stanu zdrowia swojego, ani swojej żony. Dlatego, że przy zakażeniu można powiedzieć śmiało, że choruje para. Tak jak dzielimy ze sobą stół, jak dzielimy, mam nadzieję, ze sobą konto bankowe, tak dzielimy konto pochwowe właśnie. Czyli każdy kontakt z wydzieliną pochwową żony dla mężczyzny, czyli to jest ręcznik wiszący w tej samej łazience. Tak, to jest wspólne prześcieradło. Naprawdę zakażenie się toczy jak takie koło zębate, jak bumerang nawracający. Stąd moje doświadczenie takie no właśnie spowodowane pracą z parami niepłodnymi, to jest leczenie do skutku. Czyli u mnie bardzo często jest to leczenie wielotygodniowe, posiew, antybiotyk, kontrolny posiew, sprawdzanie, co było nie tak, dlaczego pacjentka znowu się nadkaziła. No i olbrzymia praca nad probiotykami i odbudowaniem flory fizjologicznej. Proszę Państwa, jeżeli kobieta po przeleczeniu nie zdejmie bielizny pościelowej, nie wypierze ręczników, nie wygotuje ich w temperaturze 90 stopni, nawet kosztem utraty koloru z ulubionej pościeli czy ręcznika, jeżeli nie wygotuje swojej bielizny osobistej, nawet kosztem utraty przepięknej, jedwabnej bielizny, nie pozbędzie się patogenów z otoczenia i ta infekcja u niej będzie nawracać. Także jest to bardzo istotny element leczenia zakażeń, eliminacja drobnoustrojów ze środowiska zewnętrznego. Bardzo też ważnym jest mitem, który należy obalać, to jest tak zwany ręczniczek do higieny intymnej. Bardzo wiele z nas przez swoje mamy zostało nauczone właśnie w ten sposób, że tu masz, kochanie, ręcznik do całego ciała, a tu masz ręczniczek do higieny intymnej. Tak, drugi taki dodatkowy, mały, który używasz tylko do osuszania zewnętrznych narządów płciowych. Słuchajcie Państwo, no to rzeczywiście miało zastosowanie w XX wieku, ale w dobie dzisiejszej, kiedy mamy dostęp do ręczników papierowych, te ręczniczki do higieny intymnej powinny z naszych domów zniknąć. To jest znowu siedlisko bakterii, tak? To jest sposób na przenoszenie infekcji, po pierwsze z domownika na domownika, bo bardzo rzadko te ręczniki gotujemy na 90 stopni, a po drugie łazienka jest miejscem zazwyczaj ciepłym, ciemnym i wilgotnym, czyli jest to po prostu doskonałe środowisko do rozwoju drobnoustrojów. Także namawiam serdecznie wszystkie panie do zrezygnowania z osuszania okolic intymnych jakimkolwiek ręcznikiem frotte i do uczenia swoich córek po 8 roku życia właśnie do tego, żeby zastosowały ręczniki papierowe. Ręczniki papierowe muszą też być w łazience przechowywane w pewnych określonych warunkach, tak? Najlepiej jak one są schowane w jakimś podajniku. Ja już nie chcę wszystkiego zwalać na mężczyzn, tak? Bo wszystkie z nas, wszystkie panie, które mają mężczyznę, chociaż jednego w domu, niezależnie czy ma lat 2, czy 22, czy 52, wiedzą, że mężczyźni nie opuszczają klapy. Nieprawda. Mamy klapy wolno opadające, tak? W muszlach, tak? I pokażcie mi tutaj nastolatka, który cierpliwie poczeka, aż klapa się domknie, zanim uruchomi spłuczkę. No, chciałabym takiego nastolatka zobaczyć, tak? Zazwyczaj włączamy tą spłuczkę, zanim klapa opadnie i w związku z tym w łazience robimy tak zwany mikroaerozol, tak? Czyli woda spod obrzeża muszli niewielkimi drobinkami roznosi się na środowisko zewnętrzne. A co wisi zazwyczaj koło muszli klozetowej? Papier toaletowy, prawda? I nie daj Boże właśnie te ręczniczki papierowe do higieny intymnej. Także takie ręczniki trzeba chować. Papier toaletowy też dobrze by było, gdyby był schowany w pojemnikach jakichś papierowych, a nie goła rolka, tak, wisząca na zewnątrz, ponieważ, no tak jak mówię, jeżeli nie pozbędziemy się tego ze środowiska zewnętrznego, infekcje będą ciągle nawracać. No i kolejna rzecz, probiotyki. Ja nie chcę nakręcać tutaj marketingowo żadnej firmy, więc nie użyję żadnej nazwy, żadnego probiotyka. Ja Państwa po prostu bardzo zachęcam do tego, żeby każdorazowo odbudowywać florę fizjologiczną, czy drogą doustną, czy drogą dopochwową. Zostawiam Państwu. Niektóre pacjentki moje nie mogą używać probiotyków dopochwowych, używają tylko probiotyki doustne. Proszę mi uwierzyć, one działają, tak? Działają również na drogi rodnej i po wielu tygodniach stosowania probiotyku doustnego ja te probiotyki wykrywam w badaniu właśnie w posiewach w pochwie, tak? Także pochwa się doskonale regeneruje, probiotyki są w stanie z odbytnicy po przyjęciu drogą doustną, są w stanie z odbytnicy wędrować przez ścianę, która bezpośrednio sąsiaduje z pochwą do pochwy i tam tworzyć odpowiednie środowisko. Mamy doświadczenia z pacjentkami, które na przykład miały stwierdzane w pierwszej ciąży zakażenie paciorkowcem beta-hemolizującym, tak? Czyli tak zwany GBS. Tak? Pewnie Państwo słyszeli. Mam doświadczenia, że przyjmowanie probiotyków w okresie poprzedzającym ciążę bądź nawet kiedy wystartujemy już w trakcie trwania kolejnej ciąży z przyjmowaniem probiotyków doustnym, czy doustnym i dopochwowym, może wyeliminować tego paciorkowca i w kolejnej ciąży, bardzo często przed porodem w tym rutynowym badaniu, tego paciorkowca już nie wykrywamy. Bardzo ważne jest zakażenie też drobnoustrojami, które są w zwykłych posiewach, często tradycyjnych, niewykrywane, czyli zakażenie mykoplazma, ureaplazma. To są drobnoustroje, które są pomiędzy bakterią a pierwotniakiem, takie bardzo atypowe, które mają bardzo duże powinowactwo właśnie do dróg moczowo-płciowych, ale też powodują bardzo często zapalenie płuc, tak? I są to drobnoustroje, na które nie działają najbardziej popularne antybiotyki, więc tutaj typowanie, że właśnie zakażenie jest tym drobnoustrojem, jest bardzo ważne, ponieważ no, mamy tutaj bardzo ograniczoną ilość antybiotyków, które na to zakażenia działają. A to zakażenie jest bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia po pierwsze płodności. Zakażenie mykoplazmą, ureaplazmą najczęściej prowadzi do niemożności zajścia w ciążę. Natomiast w momencie, kiedy czy do ciąży dojdzie pomimo zakażenia, bądź do zakażenia dojdzie w trakcie trwania ciąży, te mykoplazmy, ureaplazmy bardzo często powodują skracanie się szyjki macicy, tak? I dziewczyna musi leżeć, jest leczona często bez sensu zakładaniem szwu okrężnego, czy zakładaniem pesara położniczego, żeby utrzymać szyjkę macicy w odpowiedniej długości i zamkniętą, a czasami wystarczy po prostu podać antybiotyk specjalnie celowany na tą mykoplazmę, ureaplazmę i szyjka w cudowny sposób się zamyka, wydłuża i objawy porodu przedwczesnego czy poronienia przedwczesnego po tak banalnej rzeczy ustępują. Kolejne zakażenie to jest zakażenie chlamydia. Proszę Państwa, coraz więcej nas ma kontakt ze światem anglosaskim. Tak, jeździmy do Wielkiej Brytanii, jeździmy za ocean. U nas chlamydii kiedyś naprawdę było bardzo mało. Teraz, kiedy kontaktujemy się szeroko, tak, ze światem, ta chlamydia coraz szerszą falą napływa do Polski. I to nie musi być, drodzy Państwo, kontakt seksualny takiej osoby, tak? Także od razu nie podejrzewajcie męża o zdradę, kiedy u was wykryjemy chlamydię, tak? To wy same możecie być winne, używając na przykład tuszu do rzęs, bądź zastosowawszy cienie do powiek innej kobiety, koleżanki, bądź na przykład też w centrach handlowych, tak, gdzie oferują nam darmowy makijaż i stosują kosmetyki, które przed użyciem u pani były zastosowane u szeregu innych kobiet, tak? Chlamydia bardzo często jest we łzach, w wydzielinie gruczołów łzowych i właśnie oko może być taką drogą zakażenia chlamydia. Chlamydia jest rzeczywiście bardzo poważnym zakażeniem i prowadzi bardzo często to zakażenie do niepłodności. Natomiast o tyle jest wdzięczna, że tutaj zastosowanie jakiegokolwiek antybiotyku bardzo na chlamydię działa i jest to bardzo łatwa infekcja do wyleczenia. Jeżeli chodzi o zakażenia wirusami, ja Państwu niestety nie powiem nic dobrego na temat szczepionek. Nie dlatego, że jestem antyszczepionkowcem. Absolutnie nie. Uważam, że szczepionki są olbrzymią zdobyczą XX i XXI wieku i mądrze i rozsądnie stosowane u takiej populacji, która jest narażona na dane zachorowania, uważam, że powinny być stosowane. Natomiast jeżeli chodzi o szczepionkę przeciwko HPV, tutaj moje zdanie już jest troszeczkę inne. Niestety jest wielce prawdopodobne, że ta szczepionka została na rynek dopuszczona zbyt wcześnie. Nie została ona odpowiednio przebadana. Była badana w troszeczkę innym systemie niż to, co mamy jako produkt gotowy, który podajemy naszym pacjentkom, tak? Czyli osobno były substancje czynne, a osobno adiuwanty, tak? Nie było badania odpowiedniego klinicznego w momencie, kiedy zostały te dwie substancje połączone. I dlatego te szczepionki mogą niestety mieć działanie bardzo negatywne, szczególnie na nastolatki i jest sporo doniesień w krajach, gdzie była wysoka wyszczepialność, tak zwana nastolatek, czyli na przykład w Danii, na przykład w Wielkiej Brytanii, są liczne doniesienia o niepożądanych działaniach neurologicznych tej szczepionki. Ja tak potocznie do moich pacjentek mówię, że szczepić trzeba szóstym przykazaniem. Także trzeba po prostu z dziewczynkami rozmawiać na temat związków monogamicznych, żeby, tak jak mówiłam już wcześniej, żeby dziewczyna podejmowała współżycie w momencie, kiedy osiągnie pełną dojrzałość, także tą dojrzałość immunologiczną swojego organizmu. Wtedy jest najmniejsze ryzyko na to, że ten wirus HPV ją dopadnie. Także zarażenie wirusem HPV nie jest jednoznaczne z rozwinięciem się nowotworu szyjki macicy, tak? Tylko część kobiet z przetrwałą infekcją HPV, w niektórych badaniach jest wykazane, że częstotliwość zachorowania na raka szyjki macicy u tych kobiet rośnie. Także można rzeczywiście wirusa HPV określić jako jeden z czynników sprawczych, tak? Ale też nie demonizujmy, nie mówmy, że pozbywając się zakażenia wirusem HPV uzdrowimy świat i pozbędziemy się nowotworu, jednego z najgroźniejszych nowotworów dla kobiet, jakim jest nowotwór szyjki macicy. Zakażenie wirusem HPV jest jednym z czynników powodujących ten nowotwór. Dobrze. Idźmy dalej. Szyjka macicy. No tu właśnie już powiedzieliśmy sporo na temat zakażeń, które też bardzo często dotyczą szyjki macicy, zakażeń wirusem HPV. Tak wygląda zdrowa szyjka macicy, tak? Piękna, prawda? Mi się zawsze to podoba. No nie wiem, no, takie zboczenie zawodowe. A tutaj, proszę Państwa, jest już szyjka macicy dotknięta tak zwaną ektopią. Normalnie szyjka macicy, tak jak na tym obrazku, powinna być blada, lśniąca i pokryta właśnie takim nabłonkiem wielowarstwowym, płaskim. Kiedy na szyjkę, na tarczę części pochwowej wypełza nabłonek gruczołowy, właśnie w postaci tej ektopii, ma ona taki już inny kolor, zaczerwienienie. I ta ektopia, jeżeli nie jest leczona, prowadzi do nadżerki. A nadżerka z kolei długo nieleczona może być stanem przednowotworowym. Także taką ektopią tutaj Państwo zazwyczaj dowiedzą się od ginekologa, proszę Pani, ektopii się nie leczy. Pozwolę sobie nie zgodzić się z moimi kolegami, tak? Owszem, ektopii się nie leczy zabiegowo, naciągając pacjentki na jakieś drogie zabiegi typu laser za 2500 zł, jeżeli nie podejmiemy wcześniejszych innych prób leczenia, bądź nie przeczekamy też spokojnie okresu, na przykład podając probiotyki, podając leki przeciwzapalne, aż taka ektopia wygoi się samoistnie. Natomiast ektopia, czyli ten nabłonek gruczołowy, on w tym miejscu nie powinien się znajdować. Jeżeli znajduje się na zewnętrznej części szyjki, która bezpośrednio jest zwrócona w kierunku pochwy, czyli ten nabłonek gruczołowy nie jest niczym chroniony przed kontaktem ze światem zewnętrznym. W związku z tym każda substancja drażniąca, nawet woda, która znajdzie się w pochwie podczas kąpieli, może taką szyjkę drażnić. I tu mamy do czynienia to, co Państwo często w kartach swoich widzą u pacjentek, które opisują ciągłą wydzielinę. Tak? Nie mają dni suchych, mają przewlekłą wydzielinę w drugiej fazie cyklu, mają wydzielinę, której nie potrafią odróżnić od nasienia, mają wydzielinę, którą nie potrafią odróżnić, czy to jest śluz płodny, czy niepłodny. Bardzo często wydzielina taka, czy przy ektopii, czy właśnie przy tym kolejnym stadium, przy nadżerce, ma charakter taki śluzowo-ropny, tak? To jest wydzielina żółto podbarwiona, gumowata, nierozciągliwa jak śluz płodny, taka bardziej jak, śmiejemy się, takie drobinki zaschniętego kleju, tak? Jeżeli pamiętacie Państwo taki klej w takich butelkach z tym korkiem takim gumowym. On się właśnie zbryla bardzo często w postaci takich grudek żółtych. I pacjentka, która uskarża się w sposób przewlekły na taką wydzielinę, jest w kręgu podejrzenia, że właśnie u niej jest ektopia bądź nadżerka. Tak jak mówiłam, najpierw zawsze podejmuje się próby leczenia farmakologiczne ektopii. Robimy coś w rodzaju takiego peelingu wewnętrznego. Możemy spróbować złuszczyć ten nieprawidłowy nabłonek, tak żeby nabłonek wielowarstwowy, płaski napełzł na tą część. Ja bardzo często dziewczynom, które przychodzą po wielu latach, gdzie ktoś jej powiedział, a ma pani ektopię i ona przez wiele lat chodzi z czymś takim na szyjce, mówię, proszę pani, gdyby pani miała to na nosie, to w ciągu tygodnia byłaby pani u lekarza. A że ma pani to na szyjce macicy i pani tego nie widzi, to pani tego nie leczy. Co nie znaczy, że pani tej rany nie ma, tak? Bo to jest rodzaj też rany, tak? To jest rodzaj niezagojonego, tak jak tu przy nadżerce nabłonka, który ciągle kontaktuje się ze światem zewnętrznym i tu się toczy ciągły stan zapalny i tu się toczy wiele procesów immunologicznych. I kobiety, które mają taką ektopię czy nadżerkę, ich śluz nosi znamiona tak zwanego, jak to się mówi, śluzu wrogiego, tak? Czyli śluzu, który jest nieprzepuszczalny dla plemników, w którym mamy obecne przeciwciała i te przeciwciała wiążą nam plemniki, tak? Nie następuje ta kapacytacja, tak? Czyli uzdalnianie plemników do zapłodnienia. Jest to śluz, który mimo swojego wyglądu czasem śluzu płodnego, tym śluzem płodnym nie jest. Jaka droga leczenia? Kiedyś nadżerki się wypalało, to jest już metoda historyczna, nie powinno się do niej wracać. Jest metoda polegająca na krioterapii, czyli wymrażaniu takiej nadżerki. Jest to dobra metoda, aczkolwiek nie sprawdza się u kobiet, które planują jeszcze poczęcie, starają się o ciążę, bądź u kobiet, które po prostu się obserwują i czynnik śluzowy ma dla nich duże znaczenie właśnie w obserwacjach, dlatego że krioterapia może uszkadzać krypty śluzowe w szyjce i w związku z tym zmieniać jakość śluzu w ten sposób, że albo śluz jest nieczytelny dla kobiety, jeżeli chodzi o metody rozpoznawania płodności, albo tego śluzu po prostu nagle nie ma, tak, po leczeniu nadżerki. Najbardziej wskazaną metodą u kobiet, które po pierwsze będą się starać o dzieciątko, bądź u kobiet, które chcą obserwować swój śluz, jest chyfrekacja. I tutaj będzie troszeczkę autoreklamy, dlatego że chyfrekatorów w Polsce na razie są dwa, tak? Z czego jeden mam ja. Ja te nadżerki rzeczywiście tą chyfrekacją leczę. Nauczyłam się tego od pana profesora Hilgersa. No jest to świetna metoda, naprawdę. Od kiedy sprowadziłam ten chyfrekator, chyba w 2013 roku, po prostu aż sama na siebie jestem zła, że kiedyś stosowałam inne metody, no ale nie wiedziałam, tak? To mnie może jedynie usprawiedliwiać. Chyfrekacja rzeczywiście jest rodzajem elektrokoagulacji, która w sposób celowany niszczy właśnie ten nieprawidłowy nabłonek. On się złuszcza, szyjka się goi, na to pięknie napełza i naprawdę po dwóch zabiegach, czyli po 8 tygodniach leczenia, szyjka jest jak nowa. Także, ale każdy sposób leczenia tutaj nadżerki jest wskazany, tak? To nie znaczy, że wszystkie pacjentki muszą przejść chyfrekację. Rzeczywiście najważniejsze, żeby te nadżerki miały leczone. Poliprzyjki macicy. No tutaj chyba każdy, kto widzi gołym okiem taki stan, widzi, że jest to nieprawidłowość. Polipy w narządzie rodnym są umiejscowione w wielu miejscach. Polip może właśnie tak wystawać przez ujście zewnętrzne do kanału szyjki macicy. Jest to też duże skupisko tkanki gruczołowej, często tkanki endometrialnej, która znowu, jeżeli ma kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, to taki polip ciągle drażniony, po pierwsze może krwawić, tak? Czyli to są pacjentki, które bardzo często w karcie Państwo obserwują, mają plamienia acykliczne, plamienia po stosunku. Tak, i tutaj rzeczywiście należy się zastanowić, czy pacjentka nie ma polipa. Polipy usuwa się mechanicznie przy zabiegu. Taki polip można wykręcić, tak, u podstawy, bądź w trakcie histeroskopii zobaczyć, gdzie jest jego szypuła, żeby polip usunąć. To jest polip szyjkowy, ale polip może być umiejscowiony w kanale szyjki macicy i bardzo często te kobiety skarżą się na silne bóle, takie rozpierające, tak? Jak na początku porodu, tak? Dlatego że ten polip powiększając się rozszerza nam ten kanał szyjki macicy i to jest niezwykle, niezwykle bolesne, nieprzyjemne dla pacjentki. Polip może być również w jamie macicy. Te polipy zazwyczaj nie dają dolegliwości bólowych, ale mogą, natomiast właśnie powodują nieprawidłowe krwawienia acykliczne. Tu już nie ma zazwyczaj krwawienia po stosunku, ale krwawienie po prostu jest zupełnie niezwiązane z fazą cyklu. I taki polip rzeczywiście też prowadzi do niepłodności. Zarodek w jamie macicy, w której jest polip, bardzo często nie może się zagnieździć. Czyli można powiedzieć, że taki polip w trzonu macicy, polip endometrialny w jamie macicy działa jak wkładka, tak? I dopóki go nie usuniemy, kobieta nie ma możliwości zajścia w ciąży. Bywa, że polipy umiejscawiają się w ujściach macicznych jajowodów, tak? i prowadzą do niedrożności jajowodów. Taka kobieta też wtedy ma problemy z zajściem w ciążę, dlatego że przez ten polip jajowód w tym pierwszym odcinku właśnie jest niedrożny. Jeżeli ktoś ma dostęp do dobrej jakości histeroskopii, ma dobrych macherów, którzy mają odpowiedni sprzęt, takie polipy naprawdę w sposób, co prawda inwazyjny, bo to jest zabieg w znieczuleniu ogólnym, taki zabieg jednodniowy, ale takie polipy w sposób bardzo prosty można usunąć. Bardzo ważne jest później zbadanie histopatologiczne polipa, dlatego żebyśmy wiedzieli, czy to jest zmiana łagodna, dlatego że u starszych kobiet polipy w jamie macicy, które no bywa, że przebywają u kobiety w jamie macicy wiele lat, mogą ulec transformacji do nowotworów. Są to zazwyczaj nowotwory trzonu, czyli te najbardziej najłatwiej uleczalne, tak? No ale jednak może prowadzić do nowotworu. No i tutaj mamy najgorszą chorobę dotyczącą szyjki macicy, to jest rak szyjki macicy. No tutaj mamy w Polsce zastraszającą umieralność, tak? Niską rozpoznawalność, bardzo wysoką umieralność, dlatego że kobiety, no kobiety generalnie się nie badają. Niestety wiele z nas, jak dziecko zaboli uszko, boli głowa, ma biegunkę, to jesteśmy u lekarza w ciągu 24-48 godzin. Ze sobą nie kochamy się po prostu, tak? Nie kochamy się, nie mamy szacunku do własnego ciała i się nie badamy. I szereg Polek nie chodzi do ginekologa, nie ma pobieranych cytologii przez wiele lat z rzędu, tak? Bo zajęłam się dziećmi, bo zajęłam się karierą zawodową, bo to tak właściwie to po co ja mam chodzić do tego ginekologa raz do roku, przecież mi nic nie jest, tak? I potem hodujemy właśnie w sobie takiego nieprzyjaciela. Przez to, że tak rzadko się badamy, nowotwór szyjki macicy jest rozpoznawany u Polek w bardzo zaawansowanym stadium i stąd wysoka śmiertelność i niska wyleczalność, dlatego że nowotwór szyjki macicy wykryty w pierwszych stadiach jest w pełni uleczalny. Gdyby kobiety odpowiednio się badały, robiły odpowiednio często cytologię, a raz na jakiś czas tą cytologię tak zwaną cienkowarstwową, tak? Owszem, musimy za tą cytologię zapłacić. Na NFZ takiej cytologii nie mamy fundowanej. Jest to cytologia dużo bardziej dokładna, miarodajna. Koszt jest niewielki w stosunku do korzyści, jakie zyskujemy, kiedy raz na jakiś czas tą cytologię właśnie cienkowarstwową wykonujemy, a u pacjentek, które no, mają wstręt do ginekologów i przychodzą do mnie bardzo rzadko, na przykład raz na 4 lata, takie cytologie cienkowarstwowe ja polecam od razu, jako pierwszą, tak, po przyjściu do gabinetu. Jeżeli wiem, że pewnie tą pacjentkę zobaczę za następne 4 lata, to wolę ją naciągnąć na tą cytologię cienkowarstwową, zaproponować jej właśnie taki sposób badania tej szyjki macicy, żeby ona miała po prostu zrobione to badanie dobrze na wiele lat, dające pewność, że w tej szyjce tam nic złego się nie rozwija. U mnie 50 zł, a taki naprawdę w świecie pewnie drożej, no. Natomiast no, ceny bardzo się wahają. Słyszałam, że też potrafią lekarze 120 za to badanie wziąć. Tak naprawdę uważam, że na tym badaniu nikt z nas nie powinien zarabiać. Tak? Także na przykład ja mimo, że prowadzę działalność swoją gospodarczą, nie przyjmuję nigdzie na NFZ, czyli wizyty u mnie są wizytami płatnymi. Ja cytologię wszelką, czy na szkiełko, czy tą LBC robię po kosztach, tak? Nie, wręcz dokładam do tego, tak? Bo ja muszę zapewnić transport, muszę zapewnić probówki, pobranie i tak dalej, ale w żaden sposób na cytologii z tego względu, że no, etycznie nie daje mi to prawa po prostu do pobierania od pacjentek większego kosztu niż ja płacę firmie, która dla mnie to badanie wykonuje. Moja pani menadżer by po prostu tutaj w tej chwili osiwiała, jakby to słyszała, co ja mówię. No ale ja menadżerem nie jestem. Tak, słucham. Ja uważam, że co roku. Uważam, że co roku, uważam, że 3 miesiące po każdej ciąży. I a cytologię, jeżeli mamy jakiekolwiek nieprawidłowość, tak w cytologii, gdzie lekarz wzywał nam i mówił, że ta cytologia już była nieprawidłowa, że był obraz ascus albo lsil, należy wykonać po 6 miesiącach kolejną. A najlepiej właśnie po 6 miesiącach tą bardziej dokładną na podłoże płynne, tą tak zwaną cytologię cienkowarstwową. Kolejny problem, bardzo popularny, to mięśniaki macicy. Mięśniaki macicy, nie ukrywajmy, są rodzajem nowotworu, ale nowotworu łagodnego. Tak? Jest to nieprawidłowe namnażanie się komórek miometrium, czyli tej tkanki, z której zbudowane są ścianki macicy, i tworzenie się takich guzów. Guzy mogą być najrozmaiciej zlokalizowane. Mogą być mięśniaki uszypułowane, rosnące na zewnątrz macicy. Mogą być mięśniaki uszypułowane, rosnące do środka jamy macicy. One działają też bardzo podobnie tu jak ten polip, co mówiłam, że jak wkładka. Tak? Są mięśniaki, które rosną podśluzówkowo, czyli bezpośrednio pod błoną endometrialną wyścielającą jamę macicy, i to też są mięśniaki wtedy, które powodują duże problemy, jeżeli chodzi o obfitość krwawień, ale też duże problemy, jeżeli chodzi o zajście i donoszenie ciąży. Jeżeli zarodek zagnieździ się na takiej ścianie, gdzie jest mięśniak, no niestety jest duże prawdopodobieństwo, że to zagnieżdżenie będzie nieprawidłowe, że nie będzie odpowiedniego przepływu krwi do zarodka i taki zarodek po prostu umrze. Mięśniaki mogą rosnąć podsurowicówkowo, czyli właśnie pod tą błoną zewnętrzną jamy macicy, albo być śródścienne. Mięśniaki generalnie nie powinny stanowić problemu i naszych działań, dopóki nie dają objawów. Tak, stwierdzenie, w ogóle mięśniaków poniżej 1 cm zazwyczaj lekarz w ogóle paniom nie powie, że coś takiego widzi. Powyżej 1 cm powinien mięśniak być już opisany w badaniu ultrasonograficznym. Jeżeli mięśniak przyjmuje wielkość ponad 4 cm, powinien być leczony operacyjnie, natomiast wcześniejsze leczenie jest zależne od objawów. Jeżeli mięśniaki nie dają żadnych dolegliwości, mięśniaków po prostu nie leczymy, obserwujemy. Bardzo małe jest ryzyko, że to nie jest mięśniak, tylko mięsak. Tylko 1%, do 1% mięśniaków mogą stanowić mięsaki, czyli nowotwory złośliwe. Mięśniak macicy w badaniu ultrasonograficznym wygląda tak. I proszę Państwa, jedynym sposobem takim efektywnym leczenia mięśniaków macicy jest leczenie operacyjne. Wszystkie środki farmakologiczne, gdzie były próby zastosowania tych środków, no niestety się nie sprawdzały. Natomiast mamy bardzo dużo nowoczesnych technik leczenia mięśniaków. Są leczenia wiązką ultradźwiękową, jest leczenie wiązką temperatury laserową. No dużo, dużo tych nowoczesnych metod jest coraz bardziej popularnych w świecie i też już dostępnych w Polsce. Natomiast poza pewnymi programami badawczymi, gdzie można się załapać na bezpłatne takie leczenie w ramach pewnych projektów, programów, no niestety leczenie to nowoczesne, czy ultradźwiękami, czy właśnie termiczne, niestety leczeniem odpłatnym, no i to są niemałe kwoty. Natomiast w Polsce już jest kilka ośrodków, gdzie te zabiegi na mięśniakach macicy wykonuje się z bardzo dużym powodzeniem. Mięśniaki macicy po okresie menopauzy przestają stanowić jakikolwiek problem medyczny. Narząd rodny ulega zanikowi i mięśniaki razem z całą macicą. Torbiele jajników. Tak jak Państwo widzą, jest tutaj przedstawiona torbiel, prawdopodobnie prosta, zaraz sobie poróżnicujemy je, czyli to jest jakakolwiek nieprawidłowa struktura, w obrębie jajnika, która bardzo często jest dostępna w zwykłym badaniu ginekologicznym, a już jest w pełni rozpoznawalna przy USG, ale torbiele jajników mogą Państwo stwierdzić na podstawie karty obserwacji. Torbiele jajników bardzo często prowadzą do krwawienia acyklicznego, wydzielania nieprawidłowego estrogenów, czyli to jest też przesuwanie miesiączki, tak? Zarówno skracanie, bardzo drastyczne cykli, tak? Miesiączka co 14 dni, jak i wydłużania miesiączek mogą nasunąć nam na myśl, że dana kobieta boryka się właśnie z torbielą jajnika. Także wydzielanie śluzu, takie acykliczne, wydzielanie śluzu w drugiej fazie cyklu może nas nakierowywać na to, że dana kobieta ma torbiel jajnika, szczególnie właśnie tą taką torbiel czynnościową, torbiel prostą, dlatego że ściana takiej torbieli bardzo często też jest właśnie miejscem, gdzie produkowane są w sposób nadmierny hormony. Także stąd zaburzenia cyklu przy torbielach jajnika. Torbiel jajnika w obrazie USG, właśnie ta torbiel prosta, wygląda następująco. To jest taka przestrzeń ciemna, hypoechogenna, dobrze odgraniczona od otoczenia, zazwyczaj o właśnie takich równych zarysach. No, torbiel jajnika należy różnicować, bo bardzo często kobiety są leczone z powodu pęcherzyka Grafa, tak, który zobaczy lekarz. Pęcherzyk może mieć do 2,5 cm, czyli 25 mm i biedna, w pełni zdrowa kobieta, która miała to szczęście, że pojawiła się u lekarza dokładnie tuż przed owulacją, zostaje u niej nagle stwierdzona torbiel jajnika, ona wychodzi cała przerażona, a naprawdę tak naprawdę miała po prostu pęcherzyk dominujący właśnie tej wielkości. I to leczenie i straszenie było zupełnie niepotrzebne. To jest kolejna torbiel jajnika. Ona już tutaj, jak Państwo widzą, ma inną zawartość. Zawartość jest o takiej mieszanej echogeniczności. Trochę mamy takich pasm tkankowych, takich jaśniejszych, przestrzenie ciemniejsze. Tak też może wyglądać stan fizjologiczny, czyli tak zwane ciałko krwotoczne. Jeżeli ta przestrzeń jest duża, to może być to tak zwany zluteinizowany pęcherzyk, tak zwany luf, spotkają się Państwo pewnie z takim określeniem. I to też bywają stany fizjologiczne, więc tutaj przy tego typu torbieli też należy postawę wyczekującą zastosować i poczekać, czy na przykład po miesiączce taka rzecz się samoistnienie wchłonie. Można ewentualnie wspomóc wchłanianie takiej torbieli, podając gestageny, podając progesteron po prostu w drugiej fazie cyklu. Tak? Tu już mamy torbiele, które są guzami. To jest dermoid. To jest, mimo że tak brzydko się nazywa, to jest torbiel łagodna. Ona się nazywa brzydko, bo po polsku się na to mówi potworniak. I rzeczywiście czasami jak rozkroimy ścianę takiej torbieli, to zawartość takiej torbieli odbiera apetyt nawet ludziom, którzy przeszli przez harcerstwo. Tak? Czyli w środku może być łój, mogą być włosy, mogą być fragmenty skóry, mogą być zęby. No po prostu cudowna rzecz. Ale jest to torbiel naprawdę łagodna. Wystarczy ją wyciąć, usunąć i po sprawie. Także wdzięczna do leczenia, ale bardzo przykra dla pacjentki, dlatego że bardzo często długo jest niewykrywana, a poza tym jak pacjentka usłyszy, że ma potworniaka, no to już testament spisuje, także a nie warto straszyć. Tu jest torbiel jajnika, która jest torbielą endometrialną. Jest to jedna z najcięższych postaci torbieli tych łagodnych, tak? Z kręgu tych najczęstszych torbieli jajnika. Nie mówię tu o nowotworach jajnika. Mówię o zwykłych torbielach łagodnych. Endometrioza jest to występowanie tkanki, która w sposób fizjologiczny wyścięła jamę macicy poza tą jamą macicy, czyli każde miejsce wystąpienia tkanki endometrialnej poza jamą macicy nazywamy endometriozą. Taka endometrioza może być umiejscowiona dosłownie wszędzie. Pewnie niektórzy z Państwa pamiętają serial Dr. House. On tam na przykład nagminnie stwierdzał endometriozę w mózgu bądź w płucach i rzeczywiście takie przypadki też się zdarzają, ale to jest naprawdę znikomy procent. To tylko u doktora House'a jest w co drugim odcinku. Tak, normalnie endometrioza zazwyczaj jest zlokalizowana w jajniku bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Tak wygląda właśnie torbiel endometrialna jajnika. Natomiast endometrioza, tak jak Państwu powiedziałam, może być zlokalizowana wszędzie. Może być zlokalizowana w mięśniu macicy. To jest taki śmieszny slajd, akurat mi się ściągnął z jakimiś podpisami takimi słowackimi, więc się proszę nie przejmujcie tymi tutaj napisami. Jeżeli jest zlokalizowana w ścianie macicy, mamy do czynienia z tak zwaną adenomiozą, tak? Adenomiosis, czyli endometrioza dotycząca mięśnia macicy. Jest to jedna z najcięższych postać endometriozy, tak? Jest to postać taka, że dopóki tak naprawdę nie usuniemy macicy, kobieta będzie cierpieć. Bądź dopóki nie przejdzie w okres menopauzy, będzie cierpieć. Adenomioza jest związana z tym, że macica jest powiększona. Macica, cała tkanka mięśniowa macicy zachowuje się jak błona, czyli w trakcie miesiączki próbuje się złuszczyć, jest krwawienie do tego mięśnia, w związku z tym macica jest powiększona, bolesna w okresie miesiączki. Bóle są bardzo, bardzo znaczne. No i też jest to macica, która bardzo często jest, no, prowadzi do niepłodności. Jeżeli endometrioza jest wszczepiona w surowicówkę, tak, czyli może być na otrzewnej pokrywającej jamę macicy, może być zlokalizowana w jajowodach, może być zlokalizowana w ściance jelit, może być pod kopułą przepony nawet, tam na otrzewnej, może być w okolicy pęcherza moczowego bądź w okolicy odbytnicy. Tak? Endometrioza tak naprawdę ma olbrzymie znaczenie, bo po pierwsze jest w 80% kobiet z bólami miednicy mniejszej, właśnie z przyczyną tych bóli jest endometrioza. Czyli można by powiedzieć, że 80% pań tutaj, czyli 8 na 10, pewnie nawet tutaj w tym naszym małym środowisku tą endometriozę gdzieś ma. Także no problem jest znaczny, szczególnie, że endometrioza jest jedną z głównych przyczyn niepłodności i jest też jedną z tych przyczyn niepłodności, z którą mamy olbrzymią trudność, jeżeli chodzi o leczenie. Jeżeli stwierdzamy endometriozę, tak naprawdę jedynym leczeniem jest takim skutecznym jest leczenie operacyjne, jest usunięcie tych ognisk endometriozy i potem zadbanie o to, żeby kolejne ogniska endometriozy się nie pokazywały. Takie komórki endometrium dają sygnał immunologiczny i zmieniają odpowiedź humoralną organizmu, tak? Czyli modyfikują odpowiedź makrofagów. Makrofagi, które zazwyczaj znajdują tkanki nieprawidłowo położone, takie tkanki zżerają. Natomiast płyn właśnie wytwarzany, ten płyn cytotoksyczny wytwarzany przez ogniska endometriozy też powoduje, że te makrofagi po prostu głupieją. One nie potrafią rozpoznać tej tkanki jako tkanki nieprawidłowej i ta odpowiedź jest tutaj zaburzona. Ten płyn cytotoksyczny, który powodują też ogniska endometriozy, wpływa bardzo negatywnie na komórkę jajową, ponieważ ten płyn może w bardzo łatwy sposób dostać się do jajowodu, w miejsce, gdzie miałoby dojść właśnie do zapłodnienia. Niestety może na tyle uszkadzać komórkę jajową, że ona nie będzie zdolna do zapłodnienia. Jakie są przyczyny powstawania endometriozy? Znowu, tak jak mówiłam na pierwszej części wykładu, jeżeli czegoś nie wiemy, to stwarzamy mnóstwo teorii, także teorii powstawania endometriozy też jest dużo. Jest teoria dotycząca wstecznego miesiączkowania, tak? Czyli normalnie w trakcie miesiączki krew powinna wypłynąć przez szyjkę macicy do pochwy i na zewnątrz. Jeżeli krew się cofa jajowodami do jamy otrzewnowej, te komórki endometrium złuszczającego się w trakcie miesiączki mogą się wszczepić, tak? Czy właśnie w jajnik, w jajowód, czy w błony wyściełające nadrządy trzewne. I tam mogą powstać ogniska endometriozy. Ta teoria ma wiele zwolenników, ale ma też wiele przeciwników, dlatego że miesiączkowanie wsteczne rozpoznaje się u dużo większej ilości kobiet niż u kobiet, które cierpią na endometriozę. Tak? Czyli nie każda kobieta, u której ta krew się cofnie, rozwinie endometriozę, czyli musi być jeszcze jakiś mechanizm. Właśnie jednym z tych mechanizmów jest to, co wcześniej mówiłam, czyli te nieprawidłowości makrofagów, które nie rozpoznają tej tkanki endometrialnej. Jest też teoria immunologiczna, że nasze komórki właśnie nie są w stanie wyprodukować sygnału, tak, rozpoznającego tą tkankę jako tkankę nieprawidłową. Jest teoria, że w życiu płodowym, tak, kiedy rozwija się płód płci żeńskiej i wędrują te komórki, które będą tworzyły narząd rodny, część z tych komórek multipotencjalnych zawędrowuje w nieodpowiednie regiony i w życiu płodowym, tak, już są zaczątki tej endometriozy, czyli płód żeński miał nieodpowiednie nakierowanie tych komórek i one w nieodpowiednim miejscu znalazły się i później w okresie, kiedy dziewczynka już właśnie dojrzeje, zacznie miesiączkować, ma pierwsze objawy endometriozy. Co my tu mamy dalej? Jakie mamy najczęstsze objawy? No przede wszystkim ból. Ból w obrębie miednicy mniejszej, bolesne miesiączkowanie, bolesne stosunki płciowe, niepłodność, torbiele jajników, tak jak pokazywałam, bolesna defekacja, tak, czyli bolesne oddawanie stolca, takie parcie na stolec, ciągłe uczucie wypełnienia bańki odbytnicy. Zaburzenia też cyklu miesiączkowego, plamienia, i to zarówno poprzedzające miesiączkę, jak i plamienia acykliczne. Ból w obrębie przewodu pokarmowego i układu moczowego. Dlatego, że mówiłam Państwu, że te ogniska endometriozy mogą znajdować się także na otrzewnej pęcherzowej i otrzewnej wyściełającej jelito grube odbytnice, a także jelito cienkie. Tak? I stąd ja miałam pacjentkę, która nie miała żadnych zaburzeń cyklu. Narząd rodny miała zupełnie zdrowy, tylko powiązanie faktu, że ma zaburzenia oddawania stolca w okresie miesiączkowym pozwoliło do postawienia rozpoznania, że ona ma guz endometrialny i wycięto jej 8-centymetrowy guz z okolicy jelita. Tak? Gdyby nie to, że po prostu długo z nią rozmawiałam i nasunęły nam się właśnie takie wnioski, bo jednym też z objawów endometriozy jest zmiana rytmu wypróżnień w trakcie miesiączki. Tak? Czyli jeżeli dziewczyna w trakcie miesiączki ma stolce płynne, półpłynne bądź takie biegunkowe, może to nasuwać podejrzenie endometriozy. A jeżeli jest endometrioza właśnie w okolicy pęcherza moczowego czy cewki moczowej, może też dawać dolegliwości ze strony układu moczowego. Tak? I leczymy się u urologów, leczymy się u nefrologów, a schorzenie jest typowo ginekologiczne. I te takie niecharakterystyczne bóle w okolicy krzyżowej. Naprawdę, pań po 50, które nie skarżą się na ból krzyża, to ze świecą szukać. Tak? Większość tych bóli jest spowodowane zwyrodnieniami i zmianami w kręgosłupie, ale też przyczyną tego bólu może być właśnie endometrioza. Także bądźmy wyczulone, szczególnie jeżeli właśnie dziewczęta bardziej na bóle miesiączkowe skarżą się właśnie z tej okolicy krzyżowej, bądźmy wyczuleni, że może być to endometrioza. I endometrioza ma kilka stopni zaawansowania. Endometriozy nie możemy rozpoznać, dopóki nie zrobimy operacji, czy operacji otwartej, czy laparoskopii. Do tego czasu nawet taką torbiel, która wydaje nam się, że torbielą, jest torbielą endometrialną, możemy tylko podejrzewać o endometriozę. Prawo do rozpoznania endometriozy daje nam dopiero zrobienie zabiegu operacyjnego, laparoskopii bądź laparotomii, pobranie wycinka i dopiero jeżeli w badaniu histopatologicznym mamy potwierdzenie, że tak, jest to endometrioza, dopiero możemy w pełni takie rozpoznanie postawić. Są różne stopnie zaawansowania endometriozy. Przy stopniu minimalnym i łagodnym jeszcze jest szansa na ciążę. Przy stopniu trzecim i czwartym już te szanse na ciążę maleją znacznie. I to zarówno na ciąże uzyskane w sposób naturalny, czym ja się param od wielu lat, jak i na uzyskanie ciąży metodą in vitro. Dlatego, że ten narząd rodny jest tak schorowany, dotknięty taką chorobą, że nawet podanie zarodków do jamy macicy może być skazane na niepowodzenie właśnie przy endometriozie ze względu na ten czynnik immunologiczny, o którym mówiłam. Endometrioza może być też taka niecharakterystyczna w postaci. Charakterystyczne dla mnie są te czarne punkciki. Tak? To każdy z Państwa widzi, że to jest coś nieprawidłowego, że to jest nieprawidłowa tkanka. Natomiast również te białe plamki, takie świecące, białe, jasne punkty tutaj na tym obrazie, to też może być endometrioza. I tutaj bardzo ważne jest na przykład dla mnie, jako dla lekarza leczącego przyczyny niepłodności, jest współpraca z lekarzem, który rozumie, co to jest endometrioza i chce tą endometriozę leczyć w sposób pełny, kompleksowy. Dlatego, że tutaj nie wystarczy usunąć tych ognisk czarnych. Tak? Należy również czy laserem, czy koagulacją argonową skoagulować te ogniska niewielkie, białe. I tylko laparoskopia tak zwana bliskiego kontaktu jest w stanie takie ogniska zidentyfikować i lekarz może takie ogniska usunąć. Także jedynym takim sposobem właśnie leczenia endometriozy jest leczenie operacyjne, usunięcie tych ognisk. Niestety endometrioza wraca, więc kobieta po operacji, po laparoskopii ma krótki okres takiej pełnej wolności, tak, od tej choroby. Po pewnym czasie niestety ogniska endometriozy wracają. Także tutaj bardzo ważne jest, że jeżeli ta operacja jest przeprowadzana z powodu niepłodności, żeby króciutko po zabiegu operacyjnym już jak najszybciej podejmować współżycie i starać się o to poczęcie w jak najkrótszym czasie od zoperowania endometriozy. Endometrioza może mieć też taką postać. No tutaj każdy nie ma wątpliwości, że jest to patologiczna torbiel. To jest tak zwana torbiel czekoladowa. Tu w przeciwieństwie do tego potworniaka skojarzenia powinny być miłe, ale to wygląda dużo gorzej. Tak, torbiel czekoladowa, bo tam w środku jest mnóstwo schemolizowanej krwi. Dlatego, że przy każdej miesiączce do takiej torbieli jest dopompowywana kolejna ilość krwi, takiej jak w trakcie miesiączki. I taka torbiel też ma pewne swoje ograniczenia. Tak? Taka torbiel no, u niektórych rośnie do monstrualnych rozmiarów, ale niektóre panie mają duże bolesności już kiedy ta torbiel ma kilka milimetrów w jajniku. I to jest bardzo osobnicze. Tak? Niektóre kobiety są w stanie z torbielą 10-centymetrową chodzić i całkiem normalnie funkcjonować, a niektóre boli przy torbieli centymetrowej. Tak? Także tu bardzo, bardzo jest to osobniczo zmienne. Natomiast no, taka torbiel grozi skręceniem, pęknięciem takiej torbieli. Ona bardzo często jest operowana w trybie pilnym, w trybie nagłym. Bardzo często jest operowana jako tak zwany ostry brzuch, czyli przez chirurga, a nie przez ginekologa. I bardzo często jest przyczyną utraty całego jajnika, tak, przez kobietę. Także mam kilka rzeczywiście młodych kobiet czy nastolatek, które w okresie dziecięcym straciły cały jajnik, dlatego że nie była odpowiednio rozpoznana ta endometrioza. Były operowane w trybie pilnym przez chirurgów i straciły cały jajnik. Natomiast taką torbiel należy wyłuszczyć dokładnie ze ścianą tej torbieli i resztę tkanki jajnika, jeżeli jest normalnie kobieta operowana w takim trybie zwykłym, czy przez lekarza, który ma dużą świadomość tego, co robi. Część tego jajnika jesteśmy w stanie zachować, tak? No i przechodzimy teraz do zespołu policystycznych jajników. Musimy odróżnić dwa stany. Zespół policystycznych jajników, który jest jednostką chorobową, od jajników policystycznych, tak? Które są obrazem jajnika w USG. Na zespół składają się zaburzenia metaboliczne, które charakteryzują się zaburzeniami owulacji, hiperandrogenizmem i muszą być wykluczone wszelkie inne endokrynopatie. Tak? Czyli rozpoznanie tego zespołu stawiamy z wykluczenia. Tak? Musimy wyeliminować inne przyczyny, które mogą prowadzić do zaburzeń owulacji, które mogą prowadzić do nadmiaru androgenów u kobiety. I dopiero jeżeli wykluczymy te inne przyczyny, możemy postawić rozpoznanie zespołu policystycznych jajników. Natomiast obraz policystycznych jajników, on nie musi być patologiczny. Taki obraz jest niezwykle charakterystyczny właśnie dla nastolatek, o których mówiłyśmy przed chwilką. Tak? Dziewczynki, które są w okresie dojrzewania, mają taki obraz jajnika. Jest to obraz jajnika drobnopęcherzykowego, gdzie te pęcherzyki są umiejscowione tak, jak w jajniku policystycznym, właśnie pod otoczką, mają ten hyperechogenny zręb w środku, a na obwodzie liczne, takie jak koraliki umiejscowione, drobne, ciemne pęcherzyki. Także obecność licznych, drobnych torbielek w jajniku w wielkości między 2 a 8, niektórzy mówią 2 a 10, oraz hiperechogenna stroma, tak, czyli to hiperechogenne wnętrze tego jajnika umożliwia nam rozpoznanie zespołu policystycznych jajników. Również taki obraz, gdzie jajnik ma bardzo dużą objętość, tak, jest rozdęty licznymi torbielami i ma objętość w pierwszej fazie cyklu, to też jest bardzo ważne, że żeby ocenić objętość jajnika, takie USG musi być wykonane w pierwszej fazie cyklu, najlepiej około 5 dnia cyklu, czyli u wielu pani jeszcze pod koniec miesiączki. I wtedy dopiero możemy tak naprawdę wiarygodnie ocenić objętość jajnika, czyli pomiar musi być w trzech płaszczyznach i aparat często sam po prostu nam oblicza objętość. Jajnik poniżej 10 ml jest jajnikiem prawidłowym, jajnik powyżej 10 ml można powiedzieć, że jest jajnikiem nieprawidłowym. Bardzo często właśnie jest to taki obraz jajnika policystycznego. Dobrze, tak jak mówiliśmy, na obraz zespołu policystycznych jajników składa się szereg objawów, które nas naprowadzają na postawienie tego rozpoznania. Nieregularne cykle i brak owulacji i w związku z tym następowa niepłodność jest jednym z elementów rozpoznania zespołu PCO. Jeżeli do tego dołożymy hiperandrogenizm, tak, czyli podwyższone hormony typu testosteron, siarczan dehydroepiandrostendionu, androstendion, bądź nieprawidłowy stosunek testosteronu do białka wiążącego hormony płciowe, to nie będę Państwu podawać tego indeksu FAI, jak się oblicza, bo to myślę, że do niczego się Państwu nie przyda, ale właśnie na podstawie hormonów, androgenów oznaczonych też w pierwszej fazie cyklu, podczas najlepiej drugi, trzeci dzień cyklu, podczas miesiączki, pobranie tych androgenów umożliwia nam postawienie rozpoznania, jakim jest hiperandrogenizm. Natomiast możemy mieć objawy hiperandrogenizmu bez zaburzeń w poziomach hormonów. I jeżeli u pacjentki stwierdzamy hirsutyzm, tak, czyli nadmierne owłosienie, trądzik i łojotok, który nie jest związany z okresem dojrzewania, trądzik u kobiety 25-letniej na przykład, tak? Zmiana barwy głosu na taki głos niższy oraz zmiany sylwetki, tak? Czyli otyłość taką brzuszną, możemy też rozpoznawać u takiej pacjentki hiperandrogenizm. Także zaburzenia metaboliczne pod postacią insulinooporności i hiperinsulinemii. Tutaj to te zaburzenia metaboliczne w tej chwili rzeczywiście jest moda, że się tak wyrażę, na rozpoznawanie insulinooporności. Szereg lekarzy się tym zajmuje. Nie ma tak naprawdę dobrej metody, żeby insulinooporność rozpoznać. Tak naprawdę powinno się taką pacjentkę umieścić w szpitalu, tak, na badanie. Bardzo precyzyjne, ale nikt z nas tego nie robi, ponieważ szpitale byłyby są już niewydolne, ale w tym momencie tą niewydolność byśmy jeszcze pogłębili. Dlatego, żeby rozpoznać insulinooporność, uciekamy się do szeregu innych testów. Tak? Robimy tak zwany test HOMA, czyli mierzymy poziom insuliny i glukozy na czczo i obliczamy wskaźnik HOMA albo wskaźnik QIKI. Tak? Są specjalne kalkulatory, teraz dostępne w internecie do wyliczenia tego. Niektóre laboratoria, kiedy pobierzemy glukozę i insulinę na czczo, oddają nam wynik już z gotowym wskaźnikiem HOMA. Także to na podstawie tego możemy rozpoznać. Natomiast można rozpoznać też insulinooporność, mając wyjściowo glukozę i insulinę na czczo prawidłową, jeżeli zrobi się próbę obciążenia glukozą z 75 gramami glukozy. No i ja już przyznam się Państwu, że mimo, że jest to bardzo może nieergonomiczne i narażające pacjentkę na wyższe koszty, ale proszę, żeby krew w tym teście obciążenia glukozą była pobierana aż pięciokrotnie, tak, w odstępach półgodzinnych. I końcowy wynik właśnie takiego testu to jest 5 wyników glukozy, 5 wyników insuliny i ja dopiero taki wynik jako całość przyjmuję, dlatego że pozwala mi to rozpoznać insulinooporność u pacjentek, których na pierwszy rzut oka nikt nie podejrzewałby o zespół policystycznych jajników i o insulinooporność. Bardzo często w 30 minucie po obciążeniu glukozą, tak zwane drobne, szczupłe blondynki. Bardzo często to są osoby, które nie mają żadnych cech nadwagi, które mają wręcz niedowagę, nie mają tego fenotypu typowego dla zespołu PCO, bo kiedyś się utarło, że zespół PCO to jest gruba, czarna i owłosiona. Absolutnie nie. Mamy teraz liczne fenotypy i właśnie także drobne, szczuplutkie blondynki eteryczne borykają się z zespołem PCO i można u nich wykryć też właśnie insulinooporność, wykonując taki bardzo szczegółowy test obciążenia glukozą. Ja też zawsze te pacjentki moje pouczam i mówię, że po tej wizycie u mnie, kiedy ja wytłumaczę, jak ten test wykonać, to one lepiej to będą wiedzieć niż te panie, co siedzą tam w laboratorium. I też, ponieważ jest aż 5 pobrań krwi, a te badania też bardzo często robię u nastolatek, proszę wtedy albo pacjentki, żeby były asertywne, albo mamy pacjentek, żeby były asertywne w stosunku do swoich dziewcząt, żeby po prostu poprosić o założenie wkłucia na te 2 godziny do żyły, żeby pacjentka nie była pięciokrotnie kłuta, tak? Tylko żeby krew pobrać z motylka na przykład. Także tą insulinooporność niektórzy rozpoznają w bardzo prosty sposób, po prostu mierząc obwód brzucha u kobiety na poziomie pępka. Jeżeli ten obwód brzucha jest u kobiety powyżej 80, proszę nie wyciągać miarek i nie mierzyć się w tej chwili, powyżej 85 cm, to też możemy w ten sposób rozpoznać insulinooporność. I tu w Gdańsku mamy właśnie szereg endokrynologów, którzy postulują tylko za takim rozpoznaniem insulinooporności, ale według mnie umyka im całe grono pacjentek, które, tak jak powiedziałam Państwu wcześniej, mają ten fenotyp drobnej, szczupłej, eterycznej blondynki. prosto stwierdzana nadwaga i otyłość też jest jednym z objawów zespołu PCO, ale tak jak mówię, to jest najczęściej u tych pacjentek z tym fenotypem najprostszym dla nas do rozpoznania. Natomiast tutaj też trzeba być bardzo uważnym na kobiety, które nie mają nadwagi i otyłości, dlatego że cierpią po prostu na bulimię i bywa, że to są pacjentki z zupełnie normalną sylwetką, ale jeżeli dopytamy, jak tam u nich z odżywianiem, a jak tam właśnie z wymiotami, okazuje się, że ten ich brak nadwagi jest spowodowany na przykład chorobą typu bulimia. Proszę Państwa, dlaczego zespół PCO jest tak istotny? Ponieważ można powiedzieć, że 80% pacjentek trafiających do nas do poradni zdrowia prokreacyjnego z problemem niepłodności w jakiś sposób ma zaburzenia cyklu, ma zaburzenia owulacji i najczęstszą przyczyną tych pacjentek jest właśnie zespół PCO. Natomiast zespół PCO jest zespołem, który dotyka kobietę na różnych odcinkach jej życia w różny sposób. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej o nastolatkach i o ich poczuciu własnej wartości ze względu na wygląd, te dziewczynki, które bardzo ciężko przechodzą trądzik, które w wieku nastoletnim, młodzieńczym borykają się z otyłością, nadwagą, te dziewczynki, które mają w tym okresie nadmierne owłosienie, one bardzo cierpią, tak? Cierpi ich dusza. To są dziewczynki, które bardzo często nie chcą się rozebrać na WF-ie, które bardzo często unikają pójścia na basen. To są dziewczynki, które buzię dotkniętą trądzikiem zasłaniają firaną włosów, które albo nadmiernie zaczynają dbać o tą cerę, albo wręcz przeciwnie, stają się abnegatkami i nic nie chcą stosować. Takie dziewczynki trzeba wyłapać, diagnozować i leczyć. Właśnie w wieku młodzieńczym ten wygląd zewnętrzny wysuwa się na pierwsze miejsce, jest pierwszoplanowy. I tutaj zespołem PCO na każdym etapie życia powinien tak naprawdę zajmować się zespół lekarzy. Ponieważ mamy tak wąskie w tej chwili specjalizacje, że już w obrębie własnej specjalizacji mamy podspecjalizacje, żeby dogłębnie zajmować się i zgłębiać wiedzę i być na bieżąco odnośnie danego problemu. Dlatego warto, żeby rzeczywiście taką nastolatką zajmował się zespół. Tak? Najlepiej, gdyby to w skład takiego zespołu, najlepiej gdyby wchodził dermatolog, ginekolog i endokrynolog bądź diabetolog. Tak. I wtedy jesteśmy w stanie tą dziewczynkę rzeczywiście na każdej płaszczyźnie ogarnąć. Jeżeli nie mamy takiego zespołu, zdajmy się na jednego lekarza, który będzie taką dziewczynkę mądrze prowadził. Dlatego, że najłatwiejszym i najbardziej rozpowszechnionym sposobem leczenia takiego zespołu jest tabletka antykoncepcyjna. Z tego już powoli nawet świat się wycofuje. To już nie dotyczy tylko ginekologów, tak, którzy wyłamują się z ogólnego trendu i postanawiają nie przypisywać antykoncepcji. O tym już mówi świat medyczny, że jeżeli, tylko świat medyczny mówi w ten sposób, że jeżeli nastolatka nie potrzebuje antykoncepcji dla antykoncepcji, tak, bo nie współżyje, to wtedy leczmy jej zespół PCO inaczej. Ale jeżeli ona i tak współżyje, więc najprostszą metodą jest dać jej tabletkę antykoncepcyjną, to oczywiście dajmy jej tabletkę. Ja, proszę Państwa, nie leczę żadnych z tych schorzeń, o których Państwu mówiłam, żadną postacią tabletki antykoncepcyjnej i można. I zespół PCO wręcz należy leczyć inaczej, dlatego że zespół PCO po pierwsze trzeba zdiagnozować, żeby ta dziewczyna w jak najszybszym okresie swojego życia dowiedziała się, że taki zespół PCO ma, dlatego żeby ona go oswoiła. Spotkanie się z takim rozpoznaniem, gdzie jeszcze lekarz powie jej, że to jest właściwie rozpoznanie na całe życie, może wiązać się z buntem, tak? Szczególnie jeżeli to się dowie człowiek o tym w okresie nastoletnim. Jest bunt przeciwko rozpoznaniu, przeciwko lekarzowi, przeciwko leczeniu, przeciwko mamie, która nas do takiego lekarza zaprowadziła. Dopiero później jest taki okres pogodzenia się i przyznania się do tego, że rzeczywiście taka choroba nas dotyczy. I tutaj właśnie, kiedy tej dziewczynce poprawi się wygląd zewnętrzny, tak, ona widzi zmiany na swojej buzi, widzi, że trądzik można opanować, widzi, że nadmiernego owłosienia nie zlikwidujemy, ale podając leki zmniejszamy przyrost kolejnych włosów. I jeżeli na przykład mama z nastolatką zdecydują się na depilację laserową w celu takiego usunięcia, tak, tego owłosienia na długi czas, że widzimy, że tych włosów nie przybywa pomiędzy poszczególnymi zabiegami. Taka dziewczynka też czuje wtedy komfort, tak? Wzrasta jej poczucie własnej wartości. Jeżeli dziewczynka boryka się z problemem otyłości i my jej powiemy, że jest ten problem z powodu insulinooporności, ona często dzięki samemu takiemu postawieniu rozpoznania czuje się lepiej, tak? Bo nie czuje się winna, że to ona zajada, tak? Że to ona jest sobie sama winna, bo właśnie ma ciągotę na słodycze, że zje obiad, tak? A za chwilę już właściwie się rozgląda i myszkuje w szafkach w poszukiwaniu słodyczy, bo mimo zaspokojenia głodu, tak? Normalnym obiadem z odpowiednią ilością białka, węglowodanów złożonych, tłuszczy, ona ma wielki głód na cukier. I kiedy powiemy jej, że przyczyną tego jest właśnie insulinooporność, ona zaczyna współpracować. Ona widzi, że dzięki odpowiedniej diecie, zmianom trybu życia może tą chorobę opanować. Może dzięki lekom też zastosowanym opanować właśnie swój głód, swoje łaknienie na słodycze, przyrastanie masy ciała. A dzięki zastosowaniu jeszcze pewnego rodzaju ćwiczeń, bo tutaj też bardzo korzystnym sposobem leczenia zespołu PCO jest umiarkowany wysiłek fizyczny, tak? To nie należy tutaj przesadzać też w taką stronę, żeby ten wysiłek fizyczny był nadmierny. Tu nie należy przy zespole PCO zaproponować dziewczynie zapisanie się do klubu sportowego i trenowanie 5-6 dni w tygodniu. Ten wysiłek fizyczny w zespole PCO powinien być umiarkowany, tak? Mówi się o 150 minutach tygodniowo. W przypadku kobiet dorosłych być może, w przypadku nastolatek myślę, że tego wysiłku może być troszeczkę więcej. Natomiast dieta, kształtowanie prawidłowych schematów, sposobów żywienia ma tutaj olbrzymie znaczenie. Także no, trzeba się zapoznać też z pojęciem takim jak indeks glikemiczny i powiedzieć takim dziewczętom, że no, nie po to mają smartfony, żeby tylko robić dobre zdjęcia i umieszczać je na Twitterze, Instagramie i tak dalej, tylko że telefon też jest ich sprzymierzeńcem na przykład przy robieniu zakupów, przy zamawianiu posiłku w restauracji, tak? Że tutaj rzeczywiście po to mamy smartfony, żeby wykorzystywać je i sprawdzać, jakie pokarmy, jakie posiłki mają jaki indeks glikemiczny. Dlatego, że osoby, u których rzeczywiście stwierdzimy tą insulinooporność, powinny bazować na pokarmach z niskim indeksem glikemicznym i niewielkiej ilości pokarmów ze średnim indeksem glikemicznym. I należy unikać produktów z wysokim indeksem glikemicznym. Fajnie to wszystko brzmi, dopóki nie stajemy przed półką w sklepie, tak? I jeżeli mamy do wyboru melona czy arbuza, to po co sięgamy? Jeżeli chcemy mieć niski indeks glikemiczny. Po melona. Melon ma niższy indeks glikemiczny niż arbuz. Wszystkim nam się wydaje, że arbuz to jest taki cudowny owoc, przecież on ma tyle wody, że na pewno najmniej nam zaszkodzi, jeżeli chodzi tutaj o na przykład proces odchudzania. Nie, proszę Państwa, melon ma niższy indeks glikemiczny niż arbuz. I takie kruczki trzeba znać, tak? Dlatego mówię o tym telefonie, żeby się pewne rzeczy wykorzystywać. Także zespół policystycznych jajników niesie za sobą pewne dobre strony. I takie dobre strony uważam, że należy o nich mówić, dziewczętom uświadamiać, żeby one nie czuły się gorsze. Dlatego, że zespół policystycznych jajników tak naprawdę obdarowując nas troszeczkę cechami męskimi, daje nam przewagę nad innymi kobietami. Tak, kobiety z zespołem PCO są bardziej wytrzymałe, znoszą lepiej długotrwały wysiłek fizyczny, bardzo często mają zapasy tkanki tłuszczowej i na przykład, proszę Państwa, my tutaj w Europie jesteśmy potomkami kobiet z zespołem PCO. Tak? W naszej szerokości geograficznej, żeby przetrwać nasz klimat, dużo lepiej sprawdzał się właśnie ten fenotyp kobiety dobrze zbudowanej, z silną tkanką mięśniową, ze sporym zapasem tłuszczyku, która rodziła mniej dzieci. Tak, ona miała większe szanse na przetrwanie niż drobna szczupulutka kobieta wyniszczona 12 ciążami i długotrwałym karmieniem piersią. Natomiast jak można ten zespół przekuć na swoją korzyść? Właśnie wykorzystując te predyspozycje, tak, te cechy, które nam nadaje właśnie hiperandrogenizm, czyli tą wytrzymałość fizyczną, też pewną taką decyzyjność. Te osoby są bardziej rzutkie, łatwiej podejmują decyzje, lepiej zarządzają zasobami ludzkimi, czyli się lepiej sprawdzają na stanowiskach menedżerskich, nie mają problemów z podejmowaniem decyzji, są osobami bardziej stanowczymi, im nie wejdzie grupa przedszkolaków na głowę, tak? To są panie przedszkolanki, które są bardzo kochane, ale które są też autorytetem i są słuchane. To są kobiety, które dla mężczyzny też stanowią, które duże oparcie, tak? To są związki właśnie oparte w tym momencie na partnerstwie, gdzie oboje współmałżonkowie mogą na sobie nawzajem polegać. Mężczyzna nie musi być tym dębem dookoła, którego ta liana kobieca się owija, tak, tylko ma przy swoim boku decyzyjną, samodzielną kobietę, która idzie przez życie od sukcesu do sukcesu. Tak? Trzeba sprostać, żeby być partnerem takiej kobiety, tak, to wiemy, ale w dzisiejszych czasach jest to cecha jak najbardziej pożądana. Także tak jak mówię, no, ponieważ choroba jest chorobą poważną i dotyczy każdego okresu naszego życia, zarówno nastoletniego, później tego okresu, kiedy rzeczywiście dziewczyny starają się o ciążę i borykają się z problemem niepłodności, a później, kiedy urodzą już tą swoją wymarzoną liczbę dzieci, nadal mają problemy, tak, bo zaburzenia cyklu z urodzeniem dzieci nie znikają nagle. Tak? To są kobiety, które nadal mają nieregularne cykle, a jeżeli chcą odkładać poczęcie, to mają problemy, jak te obserwacje swoje prowadzić, jak to wszystko ogarnąć. Natomiast w okresie okołomenopauzalnym to są kobiety, u których bardzo często rozwija się cukrzyca, nadciśnienie, tak zwana choroba metaboliczna X, tak, związana z otyłością. I tą chorobę, jeżeli jej nie oswoimy, to możemy być przez całe życie nieszczęśliwe. Jeżeli pacjentka taką chorobę oswoi, nauczy się czerpać z niej korzyści i nauczy się postępować, tak, znaleźć właśnie dla siebie zespół lekarzy, który ogarnie problem, który się nią zaopiekuje, może być osobą bardzo szczęśliwą, u której w życiu się nie rozwinie cukrzyca, u której się nie rozwinie nadciśnienie, nigdy nie będzie dotknięta otyłością, ponieważ no, będzie miała olbrzymią samoświadomość. No i też naszą rolą jest właśnie takie postawienie sprawy, żeby to kobieta była dla siebie swoim najlepszym przyjacielem, lekarzem i pacjentem. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie. Obraz policystycznych jajników może mieć kobieta, która nie ma zespołu policystycznych jajników, tak? Może. Tak, u nastolatek, u których stwierdzamy bardzo duże jajniki, bardzo długo duże jajniki o obrazie jajników policystycznych, mają większe prawdopodobieństwo rozwinięcia takiego zespołu. Jajnik wygląda też jak policystyczny bardzo często w okresie karmienia piersią. Jajnik wygląda jak policystyczny przy hiperprolaktynemii. Jajnik wygląda jak policystyczny bardzo często przy niedoczynności tarczycy. Także jest szereg innych chorób, gdzie obraz jajnika jest jak w zespole, tak? Bo, no, ale kobieta nie ma zespołu policystycznych jajników. Tak. Tak jak mówię, obraz policystycznych jajników nie jest jednoznaczny z rozpoznaniem zespołu. Także zarówno kobiety chore na zespół mogą nie mieć jajników policystycznych w USG wyglądu jajników policystycznych, jak i kobiety, które mają jajniki, obraz jajników, jak w zespole policystycznych jajników, u których stwierdzamy regularne owulacje, nie mamy prawa postawienia rozpoznania, że to jest zespół policystycznych jajników. Jeżeli temu obrazowi towarzyszy jakiekolwiek z innych tych elementów, które wymieniłam, dopiero trzy te elementy, to znaczy dwa elementy tamte plus obraz dopiero nam daje możliwość rozpoznania. Ale wystarczą dwa elementy bez obrazu jajników policystycznych w USG i już możemy zespół policystycznych jajników wykryć. Także kobiety, które miewają nawracające torbiele jajników, to może też być jedną z form obrazu jajnika policystycznego, co nie znaczy, że mają zespół policystycznych jajników. No, trzeba zrobić wszystko, żeby przetrwać do menopauzy. Tak? Także trzeba zrobić wszystko, żeby przetrwać do menopauzy i tu każda metoda, która uwalnia kobietę od bólu i jest zgodna z etycznie, jest dopuszczalna. Jeżeli celem leczenia jest leczenie choroby, to nawet leczenie, które polegałoby na ubezpłodnieniu, jest etycznie dopuszczalne. Jeżeli naszym celem jest pozbawienie się płodności, a przy okazji mamy rozpoznaną adenomiozę, to jest leczenie nieetyczne. Tak? No właśnie, to prawda. To prawda. Natomiast zwiększa się przy ablacji, niestety na tyle zwiększa się ryzyko poronienia, że taka kobieta nie powinna absolutnie świadomie zachodzić w ciążę. Powinna znaleźć metodę, która skutecznie zapobiegnie zapłodnieniu, tak? Tak, i współżyć tylko w okresie niepłodnym. Ja mam szereg pacjentek, które przyjeżdżają do mnie raz w miesiącu na króciutkie USG tylko po to, żeby zobaczyć, w której fazie cyklu są. Tak? Które z powodu różnych chorób nie mogą się obserwować, tak? Nie chcą stosować metod antykoncepcyjnych, no a mają męża, chcą współżyć i robimy króciutkie USG około tam przykładowo 17 dnia cyklu. Ja mówię, czy już jest przed, czy po owulacji, czy jest czas płodny, czy niepłodny. Także można nawet, jeżeli wszelkie inne metody zawiodą, tak, metoda termiczna, metoda wieloobjawowa, metoda Creightona oparta na śluzie, jeżeli to wszystko zawiedzie, żeby tu zapanować nad swoim cyklem i wiedzieć, czy jest czas płodny, czy niepłodny, można też taką usługę od ginekologa żądać, prosić. Aha, dobrze, tak. No, według mnie, natomiast no, ja się kieruję tu etyką i wiarą. Jeżeli rodzi się dzieciątko i ma cech obojnactwa, bądź ma rozwinięte narządy płciowe zewnętrzne męskie, mimo że jest dziewczynką. W dzisiejszych czasach ja wiem, że zostawia się taką decyzję rodzicom, bądź zostawia się tą decyzję przyszłościowo dziecku. Natomiast dla mnie, jako dla medyka i człowieka, który się kieruje etyką, tak naprawdę pierwszoplanowy jest zamysł Boży. Jeżeli to dziecko genetycznie jest dziewczynką, tak, czyli ma 46XX, taką dziewczynkę powinno się kierować na zabiegi, które spowodują, że jej zewnętrzne narządy płciowe będą narządami płciowymi żeńskimi. Jeżeli takie dziecko ma genetycznie Y i jest genetycznie K, w każdej komórce jego ciała jest zapisane to, że jest mężczyzną, powinno być kierowane na zabiegi, które z tych zewnętrznych narządów płciowych jak najbardziej pozwolą mu być mężczyzną w życiu biologicznym. Także w dzisiejszych czasach ja wiem, że to, co ja mówię, jest niepopularne i że no, prawdopodobnie przez większość środowisk byłabym tutaj wyśmiana i wygwizdana, ale proszę Państwa, taka jest obiektywna prawda. Tak? To nie jest mój wymysł. Pan Bóg stworzył nas jako dwie płcie. Tak? Jesteśmy albo mężczyznami, albo kobietami. Nie ma czegoś pośredniego. I nawet jeżeli rodzi się takie dzieciątko i zewnętrznie bywa, że my nie wiemy, według mnie kluczowym badaniem jest badanie genetyczne. I to ono nam odpowiada na to pytanie i to ono nas ukierunkowuje zupełnie jednoznacznie, w jakim mamy iść kierunku. Przyczyną są steroidy płciowe, tak? Także to są hormony, które mogą zadziałać w wieku rozwojowym na płód w danym etapie jego rozwoju i zaburzyć tutaj właśnie rozwój zewnętrznych narządów płciowych. Natomiast jest też szereg wad właśnie takich wielowadzia, które powodują deformację zewnętrznych narządów płciowych, tak? Także są pewne wady, które są spowodowane bardzo często właśnie hormonami. Bardzo często przyczyną bolesnych miesiączek jest nieprawidłowy kąt. Tak? Wiele pań słyszy, że ma tyło zgięcie macicy. Tak? Po ciąży ten kąt macicy bardzo często ulega zmianie. Tak? I to powoduje zmniejszenie bolesności miesiączek. Tak. Samo noszenie ciąży, samo bycie w ciąży, tak? Już ten kąt zmienia. Także. A mięśniaki macicy? Mięśniaki macicy, wycięcie macicy. No wycięcie macicy jest ostatecznością, tak? Wycięcie macicy jest ostatecznością. Jeżeli nie możemy w żaden sposób opanować objawów związanych z mięśniakami, no to pewnie, że trzeba operacyjnie taką kobietę leczyć. Wiadomo, że wycięcie macicy jest też jej zakończeniem okresu rozrodczego, więc kobieta musi być na to ze wszystkich miar gotowa, tak? Emocjonalnie, psychicznie. Też trzeba mieć świadomość, że to nie macica czyni kobietę, tak? To czy mamy macicę, czy jej nie mamy, w żaden sposób nie powinno wpłynąć na nasze poczucie wartości, poczucie kobiecości, tak? Także nie powinno być tragedią życiową usunięcie macicy i kobieta nie powinna się czuć mniej wartościowa tylko dlatego, że nie ma macicy, tak? Natomiast leczenie operacyjne mięśniaków zazwyczaj dotyczy wyłuszczenia tych mięśniaków z zachowaniem mięśnia. Jeżeli kobieta jest w wieku lat 40 kilku i wiadomo, że już rzeczywiście tych kolejnych dzieci mieć nie może, czy nie chce, czy nie będzie, no to można usunąć całą macicę. Natomiast też trzeba etycznie kierować się taką zasadą. Czy przyczyną mojego leczenia jest to, że mam tak obfite miesiączki, że nie mogę z nimi już żyć i dlatego chcę wyciąć macicę? Czy przypadkiem nie kieruje mną takie myślenie, tyle lat się obserwowałam, chcę sobie teraz pożyć troszeczkę w spokoju, wytnę sobie macicę, bo tak przypadkiem jeszcze mam mięśniaki, tak? I ułatwi mi to życie. Więc wszystko zależy, co jest przyczyną, a co skutkiem. Ale jest to jak najbardziej zabieg etyczny, jeżeli mamy tutaj na myśli leczenie, ratowanie kobiety. Czasami jedyną możliwością, tak, żeby ta kobieta przetrwała do menopauzy i się nie wykrwawiła, jest usunięcie macicy. Tak, jest pewne uzależnienie takie rodzinne. Rzeczywiście córki kobiet, które miały mięśniaki, bardzo często też będą narażone na te mięśniaki w swoim życiu. Dziękuję serdecznie.